Czym się różni jasny rum od złotego? Co to jest kaszasa i dlaczego dobry rum może być lepszy niż niejedna whisky czy koniak? Oto drugi odcinek tego podcastu, który poświęcam rumowi. Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemichuda, to jest Strefa Wolno od Słowa. Jedyny podcast w polskim internecie, w którym prowadzący ma zawsze jetlag. W poprzednim odcinku obiecałem Wam powiedzieć co nieco na temat rumów starzonych, kaszasy i innych tego typu. Niemniej, zanim to zrobię, chciałbym, byśmy przebrnęli przez skomplikowaną typologię rumów i podstawowe różnice między rumem a wszystkimi innymi alkoholami. Jeśli przychodzicie do świata rumów wprost z uporządkowanego królestwa chociażby whisky, to wiele praktyk i zwyczajów może być dla Was trudnych do zrozumienia, a tym bardziej do zaakceptowania. Co mam na myśli? Chociażby wiek. W przypadku szkockiej czy bourbona nie do pomyślenia byłoby określenie wieku w przedziale 6 do 23 lat. W świecie whisky byłby to po prostu produkt 6-letni. W świecie rumu podawanie wieku w przedziale, a następnie umieszczenie na etykiecie wieku najstarszego składnika mieszanki jest niestety częstą praktyką. Dlatego też wielu producentów po prostu rezygnuje z podawania wieku swoich produktów. Część producentów stosuje też nomenklaturę francuską i skrótowce w rodzaju XO, VS czy VSOP. Część produkujących rum podaje też wiek najmłodszego, a częściej najstarszego składnika mieszanki. Co więcej, by dodatkowo skomplikować sprawę, dodajmy, że rum po prostu dojrzewa zupełnie inaczej niż alkohole produkowane poza tropikami. Dla szkockiej, bourbonu, koniaku czy brandy 20, 30 i więcej lat to jest rzecz zupełnie spotykana i może nie najczęstsza, ale zupełnie normalna. Być może nie będzie to najtańszy trunek, taki 20-30-letni koniak, ale bez problemu znajdziecie go na rynku. Rum dojrzewa znacznie szybciej, więc 10-15-letni trunek można uznać już za naprawdę stary. Dlatego też powszechną praktyką jest mieszanie trunków o dużej nawet różnicy wieku. Podobnie w przypadku win typu sherry, część rumów powstaje w oparciu o metodę Solera, gdzie miesza się ze sobą trunki jeszcze dojrzewające. Ubytek rumu ze starszych beczek zastępuje się rumem z beczek młodszych. Beczki układa się piętrowo w formie piramidy, a zawartość beczek młodszych zasila beczki starsze znajdujące się pod nimi. Na samym dole tej piramidy znajduje się mieszanka destylatu, która zostaje zabutelkowana w pierwszej kolejności. Po prostu mamy rum, który spływa, że tak powiem, obrazowo piętrami przez kolejne beczki, mieszając się ze sobą cały czas. To praktyka typowa rzeczywiście dla win typu sherry, czy dla brandy z Jerez, czyli z tego samego regionu, skąd pochodzi sherry, ale jest to rzecz na przykład w świecie whisky zupełnie niespotykana. Druga istotna różnica dotyczy surowców. Przeważnie nie ma wymogów w przypadku rumu, by melasa pochodziła z kraju, w którym produkowany jest rum. Jak na przykład Bacardi, które produkuje rum w Puerto Rico, korzysta z melasy importowanej z bardzo wielu krajów. To trochę tak, jakby winogrona na koniak przywożono do Francji z Gruzji, Portugalii i powiedzmy Chile. No i dojrzewanie rumu również nie musi odbywać się w kraju, w którym ten trunek powstaje i to wynika absolutnie z tradycji. Zresztą wspominaliśmy sobie o tym przy okazji pierwszego odcinka. Od zarania dziejów melasa, a potem rum podróżowały z kraju do kraju. Niemniej na przykład dla miłośników koniaku taki zabieg jest niedopuszczalny, byłby nie do pomyślenia. Niedopuszczalny jest przede wszystkim przez w ogóle francuskie prawo, które to dość szczegółowo reguluje to, z czego i jak koniak może powstawać i jak ma być dojrzewany. Natomiast w przypadku rumu tego typu zabiegi są rzeczą absolutnie normalną. Tylko że to trochę tak jakby, znowuż odwołując się do przykładu koniaku i winogron, importować winogrona na destylat z Włoch, Argentyny albo USA. W przypadku rumu zupełnie jest to naturalna praktyka. Skoro już przy surowcach jesteśmy, o ile w świecie whisky podział jest na przykład jasny, whisky ze słodu single malt, whisky zbożowa grain whisky, whisky żytnia rye whisky, no i tak dalej, o tyle w świecie rumu nie oczekujcie, że producent zawsze dobrowolnie zdradzi Wam, z czego zrobił swój trunek. Jak pamiętacie z poprzedniego być może odcinka, rum możemy zrobić z melasy, soku trzcinowego i syropu trzcinowego. albo jakiegokolwiek połączenia tych składników, tak na dobrą sprawę, bo możemy zmieszać ze sobą gotowe destylaty z melasy i z soku z trzciny cukrowej. Wyjątek stanowi Martynika, tutaj rzeczywiście rum posiada swoją własną apelację i jest produkowany z trzciny cukrowej, nosi on nazwę Rum Agricole i tylko tam rzeczywiście może być produkowany według ściśle określonych metod. Drugim wyjątkiem jest kaszasa, ale o tym za momencik. Zatrzymajmy się na chwilę natomiast przy rumie Agricole, bo ten w przeciwieństwie do rumów z melasy ma dystynktywny trawiasto-ziemisty, może trochę warzywny smak i aromat. Dość charakterystyczny, zresztą początkowo nawet odrzucający być może smak i aromat tego rumu sprawia, że to nie jest być może dobry wybór dla osób początkujących. Natomiast faktem jest, że jest to rum ceniony właśnie z uwagi na to, że przepisy apelacji nakładają na producentów obowiązek podawania wieku i trzymania się tych bardzo określonych reguł. I tak wiek rumu Agricole może wynosić od 3 miesięcy do 6 lat. No i jest jeszcze wspomniana już przeze mnie kaszasa, czyli rum pochodzący z Brazylii, choć zakładam, że Brazylijczycy pewnie by się na takie stwierdzenie obrazili. Obraziliby się na nazywanie w ogóle kaszasy rumem, bo tak jak Szkoci troszeczkę obruszają się, gdy się próbuje zrównywać szkocką whisky z bourbonem, tak pewnie Brazylijczycy, którzy uważają zresztą w części, że kaszasa powstała, zanim powstał rum, no niekoniecznie chcą się z tym tradycyjnym rumem identyfikować. Kaszasa powstaje, znaczy jest trunkiem bardzo podobnym zasadniczo do rum Agricole, również powstaje z soku z trzciny cukrowej, ale różnic między rum Agricole a kaszasą jest kilka. Rum Agricole musi być destylowany kolumnowo, kaszasa jest destylowana często w mniej wydajnych, ale dających lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o aromat, alembikach. Rum Agricole dojrzewa w dębowych beczkach, kaszasa dojrzewa w beczkach bardzo różnego drewna i poszczególne regiony Brazylii mają w ogóle swoje rodzaje drzew, z których wykonuje się beczki do dojrzewania kaszasy. Kaszasa jest destylowana jednokrotnie i nie opuszcza aparatu destylacyjnego, mając więcej niż 65% alkoholu, co ma wpływ na to, że jest dość aromatyczna i bardziej złożona niż przeciętny rum. Do czego możemy ją wykorzystać? Możemy ją wypić oczywiście najlepiej solo albo na lodzie i do tego zresztą w ogóle zachęcam. W koktajlach będzie się sprawdzać doskonale oczywiście z dodatkiem limonki i cukru. W tym takim, nazwijmy to, brazylijskim daiquiri, które najpewniej jest od daiquiri starsze. Mam tu na myśli caipirinha oczywiście. Jest to połączenie kaszasy, soku z limonki i cukru trzcinowego właśnie. Wreszcie, skoro o wieku już sobie tutaj mówimy, to wracając do już tradycyjnych rumów, musimy powiedzieć bardzo wyraźnie, że jeden trunek może być zarówno młody, jak i kilkunastoletni. Jak to możliwe? Przeważnie tak zwane brązowe alkohole, czyli whisky, bourbon, koniak, brandy, zawdzięczają swoje część swojego koloru, przynajmniej dojrzewaniu. Wódka, uzo, gin i inne tak zwane, nazwijmy to, przeźroczyste alkohole opuszczają gorzelnie bez potrzeby wcześniejszego dojrzewania. Albo to dojrzewanie jest skrócone do minimum. Tylko tyle, aby smak tych trunków się trochę przegryzł. Tymczasem z rumem jest inaczej. Kiedy mówię o tym, że trunek może być zarówno młody, jak i kilkunastoletni, to mam na myśli to, że jasny, przeźroczysty rum może być leżakowany kilkanaście miesięcy, a rum ciemny czy złoty, albo taki o bursztynowym kolorze, może być dużo, dużo młodszy. Dzieje się tak dlatego, że w świecie whisky i koniaków do destylatów dodaje się karmel, przynajmniej do części whisky i koniaków. Robi się to po to, żeby uczynić zasadniczo te trunki przynajmniej wizualnie starszymi niż one są w rzeczywistości. Z drugiej zaś strony trunki starsze w przypadku rumu po prostu się filtruje przez warstwę węgla aktywnego i w ten sposób pozbawia się je koloru, by uczynić je bardziej zbliżonymi w wyglądzie do wódki czy ginu. I podczas gdy w USA czy w Europie, już w USA akurat się tego nie robi, ale w Europie postarza się alkohol karmelem, żeby wyglądał na starszy, tak na Karaibach paradoksalnie rum przepuszcza się właśnie przez węgiel aktywny, żeby uczynić go młodszym, wizualnie bardziej atrakcyjnym. No brzmi to absurdalnie, ale bardzo wiele mówi o tym, jak bardzo producenci alkoholu zależni są od gustu klientów, którzy szukają konkretnych cech w ich produktach. No i trzeba sobie też powiedzieć jasno, że takie filtrowanie przez węgiel aktywny troszeczkę zmienia smak tego rumu na tyle, że on nadaje się do drinków dużo lepiej niż nie jeden rum starzony. No i przede wszystkim w drinkach, które wymagają tego, aby były po prostu przeźroczyste, aby nie były bardzo wyraziste kolorystycznie, po prostu przeźroczysty trunek pasuje tam idealnie. Po trzecie, rumy typu brytyjskiego kontra rumy typu francuskiego. To jest rzecz, o której w tym miejscu warto by, abyśmy sobie powiedzieli. I to są oczywiście, zawahałem się tutaj, bo to są oczywiście takie bardzo umowne nazwy i skorelowane są z tym, kto posiadał jakby kolonię pierwotnie w danym kraju, czyją kolonią był dany kraj, który dziś produkuje rum. No i oczywiście mamy tutaj też podział z uwagi na dodatki. No i mamy podział na rumy i nie rumy. A więc zacznijmy od tego podziału na dodatki, bo jego będzie nieco łatwiej omówić. Bo tutaj sprawa jest prosta. W obrębie Unii Europejskiej rum definiowany jest jako napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji melasy lub syropu wytwarzanego w procesie produkcji cukru trzcinowego albo z samego soku z trzciny cukrowej destylowany do poziomu 96% objętości celem nadania destylatowi dostrzegalnych specyficznych organoleptycznych właściwości rumu lub rum jest to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji soku z trzciny cukrowej posiadający właściwości zapachowe specyficzne dla rumu oraz zawartość substancji lotnych równą lub wyższą niż 225 g hektolitrze alkoholu 100% objętości. Napój ten może być wprowadzany do obrotu z wyrazem rolniczy określającym nazwę handlową rum, której towarzyszy jakiekolwiek z określeń geograficznych francuskich departamentów zamorskich oraz regionu autonomicznego Madery zarejestrowane w załączniku numer 3. Czyli w skrócie mamy dwie definicje. Ta pierwsza odnosi się do tego klasycznego rumu, który jest albo rumem z melasy, albo rumem z soku trzcinowego, albo mieszanką tych dwóch. No i ta druga definicja, która się wprost odnosi do rum agricole. Ale nie ma tutaj mowy o żadnych innych dodatkach. Zauważcie, tu nie ma mowy o dodawaniu przypraw, tu nie ma mowy o dodawaniu jakichkolwiek aromatów, nawet naturalnych. Nie, po prostu destylat z bardzo konkretnych produktów i nic więcej. Rum nie może być aromatyzowany, nie może zawierać żadnych dodatków, z wyjątkiem karmelu, a jego minimalna moc, znaczy moc rumu, nie karmelu, to jest 37,5%. Zatem w rozumieniu unijnego prawa, i na to was uczulam, nie ma czegoś takiego jak na przykład rum kokosowy, jak popularnie na przykład w Stanach Zjednoczonych nazywa się czasem Malibu, rum ananasowy, czy rum w ogóle z sokiem owocowym, albo tak zwany spiced rum. Rzeczywiście historycznie można wyróżnić taką kategorię trunków, to znaczy przede wszystkim spiced rum. Jeżeli spojrzycie jednak na etykietę chociażby Captain Morgan spiced, nie zobaczycie tam słowa rum. Zachęcam do sprawdzenia sobie na półce w sklepie, bo w internecie jeszcze funkcjonują etykiety rzeczywiście te starszego typu albo te, które się używa gdzieś tam poza Unią Europejską. Natomiast gwarantuję wam, że jeżeli pójdziecie do sklepu, weźmiecie do ręki Captain Morgan Original Spice, to zobaczycie, że podobnie zresztą jak Malibu, jak Bacardi Old Heart, jak Kraken, to nie są definicyjnie rumy i na etykiecie słowa rum nie znajdziecie. Również tak samo będzie w przypadku słynnego tuzemskiego, z tym, że tuzemski akurat w ogóle nie ma nic wspólnego z rumem, bo jest to po prostu destylat, o który notabene bój toczyli parę ładnych lat temu Słowacy. I tuzemski oczywiście podzielił los innych nierumów. Tylko że tu problemem było to, że tuzemski tudzież tuzemak nie powstaje w ogóle z trzciny cukrowej, więc nie ma prawa nazywać się rumem w pierwszej kolejności, nawet gdyby nie było tam kwestii żadnych innych jakby dodatków, bo tam suma summarum on powstaje z jakichś dziwnych połączeń, dziwnych esencji. Oczywiście można go jeszcze na rynku dostać, natomiast z rumem nie ma nic wspólnego, również na to uczulam.
Strefa wolnocłowa. Wiedza, która procentuje.
To teraz dwa słowa o podziale z uwagi na wiek. Rumy jasne to są rumy do drinków. Poza nielicznymi wyjątkami nie są to destylaty do sączenia bez pomocy Coca-Coli czy soku i lodu, soku owocowego. O wyjątkach powiemy sobie jeszcze za moment. Świat rumów lekkich zdominowany jest tak naprawdę przez trzy, może cztery marki. Po pierwsze oczywiście jest to Bacardi, po drugie jest to Havana Club, potem długo, długo nic. Następnie możemy sobie wymienić jeszcze popularne w USA Cruzan i dostępny powszechnie w większości lepiej zaopatrzonych sklepów alkoholowych Brugal. Pierwsze dwa rumy są słodkie, raczej bez szczególnego charakteru. Ich smak kojarzymy głównie z tym, jak smakować powinien rum. To jest taki troszeczkę dla bardzo wielu osób, podejrzewam, wzorzec Sevr rumu. Inne warte wymienienia rumy jasne, no to będzie Negrita, powiedzmy, Matuzalem Platinum, J.M. Bianco, Rebellion i w zasadzie tyle z najpopularniejszych marek. Natomiast królem jasnych rumów jest niewątpliwie Bacardi, jedna z największych marek alkoholi na świecie w ogóle i marka, która dała początek modzie koktajlowej, modzie na koktajle z wykorzystaniem rumu. Bacardi zawdzięczamy w ogóle rozpromowaniu dwóch wynalazków. Po pierwsze jest to daiquiri, czyli połączenie soku z limonki tudzież cytryny, ale oryginalnie cytryny, limonki oryginalnie z cukrem trzcinowym i rumem właśnie. I to jest drink do tego stopnia związany z marką Bacardi, że bardzo często i bardzo długo zastępowano po prostu słowo rum w przepisie na daiquiri słowem Bacardi. To jest tak jak troszeczkę z polskim drinkiem szarlotka i marką żubrówka. Oczywiście są inne aromatyzowane trawą żubrową wódki na świecie, ale przynajmniej w Polsce przyjęło się uważać, że szarlotka to jest koktajl z żubrówki i soku jabłkowego. I bardzo podobnie było bardzo długo z daiquiri, które po prostu było kojarzone z marką Bacardi, co notabene było troszeczkę strzałem w stopę firmy Bacardi, ponieważ w którymś momencie okazało się, że barmani dolewają każdego innego rumu do daiquiri i ten mocno kojarzony z Bacardi napój nagle stracił zupełnie na jakości, a Bacardi było jakby po części za to odpowiedzialne, więc ludzie zaczęli kojarzyć daiquiri, w którym miało być Bacardi, z bardzo różnymi rumami o bardzo różnej jakości. Do rozpowszechnienia się w ogóle tego połączenia rumu z sokiem z limonki i cukru przyczynił się niewątpliwie Ernest Hemingway, do którego daiquiri przykleiło się na dobre podczas jego pobytu na Kubie. Pisarz przesiadywał w legendarnym barze Floridita w Hawanie, gdzie ustanowił nawet podobno rekord w ilości wypitych daiquiri, a wszystko zaczęło się od tego, że Hemingway miał wstąpić do wspomnianego baru w poszukiwaniu toalety. Tam spotkał młodego barmana imieniem Konstantin, barmana i właściciela tego przybytku. Tenże barman pokazał mu zmrożone daiquiri, noblista spróbował, stwierdził, że dodałby więcej rumu i zrezygnował z cukru. No i w końcu wspomniany Konstantin dopracował wersję koktajlu z dodatkiem z soku z grejpfruta, niewielkiej ilości, dodajmy soku z grejpfruta i odrobiny likieru maraschino. Reszta jest już historią. Rzeczywiście wspomniany barman miał niemały wkład w rozpropagowanie daiquiri. Rzeczywiście był to jeden z ulubionych drinków autora, komu bije dzwon. Niemniej Hemingway nie był przesadnie wybrednym pijakiem. Gustował zarówno w mojito, jak i w tequili, winie czy szampanie. W jakiś jednak sposób to właśnie daiquiri w El Floridita przylgnęło do Hemingwaya i zostało uznane za jego trunek. Być może dlatego, że no właśnie, jak pisze Wayne Curtis, ustanowił on rekord w ilości spożytych daiquiri właśnie w słynnej Floridicie i podobnież wypił ich podczas jednego posiedzenia aż 16. W czasie swojego pobytu na Kubie Hemingway zresztą mieszkał przez pewien czas w hotelu Ambos Mundos, hotelu, który notabene istnieje do dziś. I hotel ten jest położony zaledwie kilka przecznic od drugiego dosyć znanego lokalu Hawany, czyli Bogedita del Medio. Ten zaś lokal uważa sam siebie za miejsce narodzin z kolei innego drinku, czyli mojito. Do dzisiaj zresztą na ścianie bodegity wisi taki napis: moje daiquiri we Floridicie, moje mojito w Bogedicie. I podpis autora pożegnania z bronią. Mało prawdopodobne, podobno by Hemingway rzeczywiście się pod czymś takim podpisał. Biografowie Hemingwaya uważają, że to nie jest w ogóle jego podpis. Tym niemniej jakoś tak już się przykleiło do tej nieszczęsnej Bogedity, że powstało tam mojito i rzeczywiście, ile w tym prawdy, ciężko oceniać. Niemniej mojito to jest drugi wart odnotowania koktajl, który wymaga białego rumu. Dzisiaj na Kubie oczywiście żadnego z tych koktajli nie wypijecie, bo tak naprawdę drinki te, które mógłby pamiętać Papa Ernest, to drinki, które pod rządami Fidela Castro zniknęły, bo też rząd kubański znacjonalizował po rewolucji całość gospodarki, a Bacardi, korzystając z faktu, że mieli zagraniczną filię, przeniosło się do Puerto Rico i tam zaczęło produkować rum na terytorium zależnym USA i do dziś właśnie tam jest siedziba firmy. Na Kubie natomiast pozostał majątek właścicieli Havana Club, rodziny Arechebalda, który to majątek został wchłonięty przez państwo, bo sama rodzina rzeczywiście z Kuby uciekła i Arechebaldowie, mam nadzieję, że tak odmienia się ich nazwisko, sprzedali swoją firmę po opuszczeniu Kuby, tylko że problem polegał na tym, że gdy dokonywano sprzedaży udziałów, to oni żadnych udziałów faktycznie nie mieli, bo marka już była w świetle kubańskiego prawa znacjonalizowana, no, nowego kubańskiego prawa, ale jednak znacjonalizowana, i właścicielami marki zwyczajnie nie byli, bo właścicielami tej marki po dziś dzień jest kubański rząd. Aby rozwiązać ten problem, do dziś Havana Club na arenie międzynarodowej występuje jako taka ciekawa hybryda, joint venture pomiędzy firmą Pernod Ricard a kubańskim Corporation Cuba Ron w podziale 50-50. No i Pernod Ricard jakby w połowie jest właścicielem Havana Club, w drugiej połowie jest nim rząd kubański. Innym przykładem drinku o kubańskich korzeniach z czasów przedprohibicyjnych będzie El Presidente, czyli połączenie rumu, wytrawnego wermutu i curacao. I odmawiam wymawiania tej nazwy jako curacao. Uważam, że należy ją wreszcie spolszczyć, dlatego uparcie będę mówił curacao. Dość dygresji, nazwa El Presidente odnosi się prawdopodobnie do jednego z dwóch kubańskich prezydentów czasów przedrewolucyjnych, który stał się patronem dla tego drinka i był to prawdopodobnie albo Mario Garcia Menocal, albo, co bardziej prawdopodobne, znacznie bardziej popularny, ale też mocno kontrowersyjny prezydent Gerardo Machado. To tyle, jeśli chodzi o ciekawostki. Nie chcę w tym miejscu rozwijać wątku koktajlowego, bo opowieść o pierwszych barach i barmanach już mamy za sobą i nie chcę do niej wracać, a osobny odcinek planuję z kolei poświęcić też marce Bacardi i być może kulturze tiki, czyli wymarłemu trendowi i moim zdaniem ślepej uliczce w miksologii. Bo też trend tiki jest nierozerwalnie związany właśnie z rumem, ale gdybym jeszcze w tym podcaście chciał przedstawiać wam historię barów tiki i kultury tiki, to musielibyśmy ten podcast podzielić na trzy części przynajmniej. A zakładam, że włączyliście ten podcast nie po to, żeby dowiedzieć się o tym, jak się robi drink zombie i nalewa go do finezyjnego pucharka w kształcie czaszki, tylko żeby dowiedzieć się czegoś o rumach, które warto pić nie tylko w koktajlach. Porozmawiajmy zatem o ostatniej osi podziału, czyli o podziale ze względu na kraj produkcji, czyli też kraj, z którego rum dany pochodzi. Do tej pory powiedzieliśmy sobie w zarysie o rumach produkowanych w dawnych koloniach angielskich i o tych produkowanych w dawnych koloniach francuskich. To jest ten moment mojego zawahania, kiedy zacząłem mówić o rumach w stylu angielskim i rumach w stylu francuskim. W drugim przypadku, to znaczy rumów w stylu francuskim, mamy na myśli głównie rum agricole z Martyniki, choć nie tylko, rumy z pisownią RHUM, czytane jako rum, ale z pisownią z H pomiędzy, H niemym, przeważnie odwołują się właśnie do tego francuskojęzycznego dziedzictwa, czy w ogóle kultury francuskiej jako takiej. Przeważnie, tak jak rum agricole, będą roślinno-trawiasto-ziołowo-wytrawne w aromacie, choć nie zawsze, ale bardzo często i takie też będą w smaku. Rumy wyłącznie z trzciny cukrowej, czy też z soku z trzciny cukrowej, mówiąc bardziej dokładnie, lub z połączenia trunków z melasy i soku trzcinowego, będą miały właśnie ten charakterystyczny smak i aromat. Bardzo często, żeby przełamać tą taką warzywność, ten trawiasto-ziołowy smak, producenci mieszają ze sobą rumy czy destylaty powstające z melasy z destylatami właśnie z soku z trzciny cukrowej. Rumy typu hiszpańskiego z kolei to są te z rumów, które powstają na terytoriach niegdyś podległych Hiszpanii. I tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną historią. Mówimy tu przede wszystkim o rumach z Kuby, Puerto Rico, Dominikany, Peru, Kostaryki, Gwatemali, Nikaragui, Panamy czy Kolumbii. I w tej grupie traficie sporo słodkich, czasem syropowatych, dość okrągłych, często niewymagających, często tworzonych masowo, ale też często przy użyciu metody Solera rumów. Metoda Solera, przypominam, to ta metoda piramidalnego skapywania piętrowego z beczki do beczki poszczególnych rumów i mieszania rumów starych z rumami młodymi. I takie rumy, czy to tworzone metodą Solera, czy w ogóle w stylu rumów hiszpańskich, nie muszą być, broń Boże, trunkami złymi. Będą po prostu dużo przystępniejsze w smaku, powiedzmy, na pewno przystępniejsze niż rum Agricole. Będą bardziej sprofilowane pod gust przeciętnego konsumenta, to na pewno. I w smaku będą przypominały takie troszeczkę skrzyżowanie brandy de Jerez z koniakiem, calvadosem, może troszeczkę z rakiją. Jeżeli lubicie szczególnie hiszpańskie brandy albo słodsze destylaty owocowe, to właśnie rumy na modłę hiszpańską powinny Wam przypaść do gustu. Długie dojrzewanie tutaj wnosi ciekawe nuty kakao, czekolady, wanilii. W dobrej jakości rumach z tych krajów, które wymieniłem, pojawią się też aromaty ciasta, ciasteczek, karmelu, przypraw, orzechów, rzadziej owoców tropikalnych, ale też mogą pojawić się na przykład konfitury owocowe. Dojrzewanie rumów w tym stylu ma spore znaczenie, bo wiele z tych wymienionych trunków, wiele z trunków z tych krajów powstaje w destylacji kolumnowej, przez co są troszeczkę mniej złożone, mniej aromatyczne na starcie, ale łagodniejsze w piciu. O tym, czym się różni destylacja kolumnowa od destylacji alembikowej, z tego co pamiętam, opowiadałem w odcinku na temat wódki. Jest to jeden z ostatnich odcinków pierwszej serii Strefy Wolnocłowej. Zachęcam Was do tego, aby, jeżeli nie słuchaliście, to ten odcinek sobie przesłuchać. Rumy z dawnych kolonii angielskich natomiast, czyli z Jamajki, Barbadosu, Trinidadu i Tobago, Wyspy Dziewiczych, St. Lucie, Demerary, Mauritiusa i tak dalej, będą bardziej owocowe, albo mówiąc fachowym językiem, estrowe, chociaż językiem chemików. Rumy typu angielskiego nazywamy je też umownie, w skrócie w ten sposób, choć jest to, zdaję sobie sprawę, krzywdzące, bo Anglicy już dawno z tymi rumami nie mają wiele wspólnego, albo mają znacznie mniej wspólnego niż ludzie, którzy je faktycznie robią. Ale no, przyjmijmy tą nomenklaturę. Rumy takie często łączą w sobie destylaty z destylacji zarówno kolumnowej, jak i alembikowej. Przez to są troszeczkę bardziej złożone i nieco bardziej aromatyczne niż na przykład rumy w stylu hiszpańskim. Gdy mowa o rumach właśnie w stylu angielskim, przeważnie w pierwszej kolejności wymienia się Jamajkę, która w świecie rumu bywa uważana za taki odpowiednik whisky z Islay troszeczkę. Tu rzecz jasna nie chodzi o to, że w rumach z Jamajki znajdziecie nuty torfu, dymu i tym podobne, ale o szereg mniej typowych i takich mocno uderzających w nos aromatów, które są w rumach z Jamajki, a których w rumach na przykład z Tajmy, Nato, Martyniki nie znajdziecie. Czy Nikaragui chociażby. W świecie rumów rzeczywiście Jamajka uchodzi za coś takiego hipsterskiego. To jest taki właśnie hipster, troszeczkę palący jointa, wyluzowany koleś w kolorowym ubraniu, po którym można spodziewać się wielu różnych dziwnych akcji. Jeżeli mielibyśmy to strywializować do absurdu wręcz, no to tak można by było Jamajkę faktycznie opisać. Jamajkę, jeżeli chodzi oczywiście o rum. Niemniej, cały ten podział, o którym Wam teraz mówię, należy traktować troszeczkę jako taki pewien rodzaj ogólnej wskazówki, bardziej niż jakiejś tam prawdy objawionej czy niepodważalnej zasady. Największy wpływ na rum będzie miało na pewno to, z jego surowca powstał i jak był destylowany, i czy producent w ogóle przyłożył się do jego wykonania, czy ten rum leżakował odpowiednio długo, czy należycie i starannie był dojrzewany. Dlatego na koniec przygotowałem dla Was kilka porad na temat kupowania rumu. I to są te porady, z którymi chciałbym Was zostawić. Jeżeli wszystko inne w tym podcaście gdzieś tam Wam przejdzie mimochodem, o tyle i chcielibyście stąd wyciągnąć jedną rzecz, to te kilka złotych zasad to są dobre, ogólne zasady, które warto sobie gdzieś tam z tyłu głowy przyswoić, czy mieć je po prostu z tyłu głowy, jeżeli chcecie wejść w świat rumu i chcecie kupić butelkę rumu, butelkę dobrego rumu, no nie, sztuka jest po prostu wejść do sklepu i kupić pierwszy lepszy rum, jaki znajdziecie w sklepie na półce. Po pierwsze, Trunki jasne i tak zwane złote zostawcie sobie do drinków. Wszelkie określenia typu złoty rum, gold ram i tak dalej, ja bym osobiście omijał szerokim łukiem, bo absolutnie szkoda pieniędzy. Jeżeli na etykiecie nie ma nic, co odnosiłoby się do dojrzewania, chociażby sformułowań typu Añejo, sformułowań typu XO i tak dalej, to za każdym razem określenie gold, złoty i tak dalej będzie oznaczało rum jasny, rum niedojrzewany, który podbarwiono karmelem. Dlatego omijamy. Po drugie, rumy typu spiced, o ile w ogóle są rumami, raz jeszcze zależy od tego, w jakiej części świata się znajdujemy, jaką definicję rumu przyjmiemy. O ile w ogóle takich rumów chcecie używać, to też z przeznaczeniem głównie do drinków. Są w tej gamie rumów ciekawe okazy, ciekawe eksponaty, ciekawe rumy, natomiast zdecydowanie uważam, że w podobnej cenie można znaleźć naprawdę znacznie ciekawsze trunki. Po trzecie, określenie ron zamiast rum na etykiecie będzie wskazywać, albo może wskazywać, bo nie zawsze tak będzie, na hiszpańskojęzyczne korzenie rumu, a więc na trunki łatwopijalne, trunki nieco bardziej przystępne. Z kolei rum pisane przez R-H-U-M, no to najczęściej wskazuje na trunki typu rum agricole, typu francuskiego, które będą znacznie bardziej warzywne, znacznie bardziej aromatycznie wymagające. Więc być może, jeżeli chcecie na pierwszy ogień spróbować jakiegoś rumu wysokiej jakości, raczej szukałbym właśnie po stronie rumów o takich korzeniach hiszpańskich. Po czwarte, każdy drink z kaszasą lub rum agricole da się zrobić oczywiście też z rumem z melasy, ale w drugą stronę ta zasada nie działa. Znaczy nie każdy rum z melasą będzie tak samo dobry, jeżeli zamienimy rum na kaszasę na przykład. Jeśli kupujecie rum czy kaszasę pod drinki, to warto o tym pamiętać. Warto też pamiętać, że przeważająca większość kaszasy jest generalnie niedojrzewana, albo dojrzewana stosunkowo krótko. Istnieją na rynku, istnieją też w Polsce do kupienia kaszasy dojrzewane, kaszasy dojrzewające całkiem długo, ale jest to wciąż w Polsce duża nisza, więc jakby celowo ten temat omijam, bo znalezienie butelki dobrej kaszasy dojrzewanej jest po prostu wciąż bardzo trudne. No, przesadzam, że bardzo trudne, ale no, trzeba się troszeczkę naszukać. Po piąte, długo starzone rumy pije się jak dobrą brandy. 10-15 i więcej letnie trunki nie wymagają lodu, żadnych mikserów, dodatków. Zobaczycie je w sklepie, to traktujecie je tak samo jak brandy czy koniak. Wiele marek rumu w tym wieku będzie wartych zainteresowania. W ogóle rumy z deklaracją wieku bardzo często będą trunkami, po które warto sięgnąć. Po szóste, bardzo wiele rumów nie będzie posiadało określenia wieku na etykiecie i to w tym świecie jest zupełnie normalne, to nie jest nic szczególnie dziwnego. Jeżeli zależy Wam na destylatach z deklaracją wieku, będziecie musieli pewnie troszeczkę poszperać, ale znalezienie ich, jak wspomniałem, nie jest niemożliwe i generalnie będzie, kupując rum powiedzmy 10-15-letni, możecie spodziewać się, że nie będą to trunki rozczarowujące w przeważającej większości. Nie ma na rynku długo dojrzewanych rumów, które by były niepijalne, uważam. Albo przynajmniej ja się jeszcze z takim nie zetknąłem. No dobra, na dzisiaj to będzie chyba wszystko. Jeżeli macie coś, czym chcielibyście się ze mną podzielić, zachęcam Was do napisania do mnie. Nie tylko na temat rumu. Więcej w ogóle na temat rumu znajdziecie oczywiście na blogu foodiesworld.pl. Foodiesworld, jak świat foodies. I możecie też oczywiście do mnie pisać na strefawolnoclowa@gmail.com. strefawolnoclowa@gmail.com. Ja zachęcam Was oczywiście do picia w granicach rozsądku i przyzwoitości. A my słyszymy się już w poniedziałek za 2 tygodnie. Trzymajcie się. Cześć.